Szczęść Boże, Andrzej Materski, witam Państwa bardzo serdecznie. Także bardzo serdecznie witam gościa dzisiejszej audycji, którym jest teolog i medioznawca, ksiądz profesor Andrzej Adamski z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Witam serdecznie księdza.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ukazały się badania Instytutu Katolickiego w Paryżu oraz Uniwersytetu Świętej Marii w Londynie na temat religijności młodzieży europejskiej w przedziale wieku od 16 do 29 lat. Z tego raportu wynika, no myślę, że tutaj nie jest niespodzianką, że najbardziej religijni są młodzi Polacy. 83% właśnie młodych Polaków przyznaje się do wiary, do religijności. Natomiast na samym końcu są Czesi, gdzie aż 93% uważa się za niewierzących. Zaskakują te dane księdza profesora?
Nie, nie zaskakują, chociaż ja na wstępie chciałbym zrobić takie dość istotne rozróżnienie, bo jeśli mówimy, że są to badania na temat religijności i ci młodzi ludzie deklarują się jako ludzie religijni, to gdzieś prawdopodobnie tak podświadomie traktujemy to jako wyznanie wiary katolickiej. Religijność równa się katolicyzm, a to wcale tak być nie musi, bo poza religią katolicką są inne religie, prawosławna, protestancka, religia Dalekiego Wschodu, jest islam, co by nie powiedzieć o muzułmanach, oni są bardzo religijni, więc jestem ciekaw, na ile te badania dotyczą religii katolickiej, na ile religijności w ogóle. I druga rzecz, że jak jest tutaj religijność rozumiana, dlatego że są różne style religijności. I nie zawsze religijność równa się wiara. To wcale też nie są synonimy, to nie znaczy to samo.
No, na pewno tutaj nie mamy takich precyzyjnych danych, chociaż ten raport wskazuje jakby jednoznacznie, że głównie jeśli chodzi o Polaków i Czechów, mówi się o katolicyzmie.
Mówi się o katolicyzmie, tak. No, w Polsce przynajmniej oficjalnie najbardziej rozpowszechnioną religią jest katolicyzm. Natomiast co do ateizmu w Czechach, powiem szczerze, nie jestem zaskoczony, bo mniej więcej takie dane i też z moich osobistych doświadczeń i z rozmów gdzieś tam miałem takie właśnie wyobrażenie. I też od razu trzeba by było rozróżnić, ponieważ mówimy Czechy, gdzieś może się zdarzyć, że myślimy Czechosłowacja, to znaczy utożsamiamy Czechów ze Słowakami. To jest poważny błąd, bo jedni i drudzy by się na nas śmiertelnie obrazili, gdybyśmy Słowakowi powiedzieli, że jest Czechem i na odwrót. A Słowacja wcale nie jest krajem ateistycznym w odróżnieniu od Czech i tam odsetek katolików jest bardzo wysoki, kościołów jest sporo i też nie narzekają jakoś bardzo ani na brak kapłanów, ani na odsetek osób wierzących, praktykujących w społeczeństwie.
No ale tak sięgając w historię, Polska przyjęła chrześcijaństwo od Czech, a teraz proszę, jak to się wszystko oczywiście na przestrzeni wieków zmienia?
No, zmienia. Francja, która była nazywana najstarszą córą kościoła, a później Jan Paweł II pytał Francuzów, Francjo, co uczyniłaś ze swoim chrztem? I gdzieś teraz widzimy też z kolei, jak po tych latach kryzysu chrześcijaństwo, katolicyzm we Francji się odradza w takiej wersji może troszkę nawet bardziej pogłębionej. 4,5 tysiąca Francuzów bodajże przyjęło chrzest w czasie Wigilii Paschalnej w tym roku. Takie statystyki gdzieś widziałem na katolickiej agencji informacyjnej.
Jeśli chodzi o jeszcze dane z tego raportu, no to Polska jest na pierwszym miejscu, o czym mówiliśmy, na drugim miejscu Litwa, na trzecim Austria, to czołówka, a jeśli chodzi o koniec, no Czechy, ostatnia pozycja, przed Czechami jest Estonia i Szwecja i myślę, że tu też chyba nie ma zaskoczenia.
Chyba nie ma, natomiast ja bym się też nie zachłystywał, jeśli idzie o Polskę, czy w ogóle jakieś inne kraje magią liczb, bo na papierze na pewno to bardzo ładnie wygląda, że odsetek ludzi religijnych. Natomiast ja bym się troszeczkę zastanowił nad jakością w tej ilości. Co właściwie tutaj osoby deklarujące się jako osoby religijne przez to rozumieją, bo Czasami może być niestety tak, że religijność to jest jakaś mieszanka tradycji, trochę może wiary, ale też trochę jakichś przesądów, jakiegoś zabobonu. I to wszystko tworzy jakąś jakiś taki miszmasz, który no nie do końca odpowiada temu, o co by w prawdziwej wierze chodziło.
Przyjmuje się w Polsce, kraju stricte katolickim, taka ogólna opinia panuje, zresztą Polacy przyznają się, że są katolikami. Być może też nie wypada mówić się, że nie jest się katolikiem.
Może nie wypada, chociaż już, zwłaszcza w dużych miastach, gdzieś to akurat przestaje być problemem i w niektórych środowiskach, zwłaszcza jakichś takich młodzieżowych czy lewicujących, to nawet jest pewnego rodzaju moda na właśnie niebycie katolikiem. Natomiast mi się też w takich sytuacjach zawsze przypomina genialny akapit, jeden z artykułów błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego, na który się natknąłem, przygotowując rozprawę doktorską o błogosławionym księdzu Ignacym. To są słowa, które on napisał w 1916 roku. Już nie pamiętam, czy to był Posiew, czy Polak Katolik. Chyba Polak Katolik, czyli ten dziennik, który ksiądz Ignacy wydawał. I on tam pisał coś takiego. Religijność polska jest na ogół powierzchowna i ckliwa. Polak zachowuje przykazania kościelne, ale gwałci przykazania Boże. Czyli on już widział 100 lat temu, 1916 rok, właśnie tę powierzchowność. Zachowuje przykazania kościelne, czyli inaczej mówiąc, spełnia praktyki religijne. Tak, mamy badania, 57% Polaków deklaruje, że przystąpi do spowiedzi świętej wielkanocnej. W czasie święcenia pokarmów w Wielką Sobotę w wielu kościołach, przynajmniej w warszawskich, na Starówce był kapłan właściwie do ostatniej chwili przed Wigilią Paschalną. Można się było bez problemów wyspowiadać. Wielu Polaków chce ochrzcić dziecko, natomiast no, to wszystko gdzieś się rozbija, kiedy od tych praktyk trzeba przejść do jakiejś głębi, do jakiejś istoty wiary, na przykład do znajomości prawdy wiary, do potwierdzania zgody z tym, co naucza Kościół na temat głównych prawd wiary. Gdzieś tam się przewijają w tle jakieś inne badania, gdzie 1/3 nie wierzy na przykład w zmartwychwstanie umarłych, czyli pewnego rodzaju schizofrenia, bo odmawiając kredo w niedzielę, czy
sami sobie przyczyny, prawda, tak?
Na mszy świętej mówią, wierzę w ciała zmartwychwstanie, natomiast jeśli są w badaniach pytani, czy po śmierci umarli zmartwychwstaną, tak 1/3 mówi, że nie wiadomo, być może, trudno powiedzieć, no jest to prawda wiary. Więc mówiąc o religijności, troszeczkę właśnie byśmy się musieli też skupić na tym, co jest głębiej, jaka jest jakość tej religijności, bo ja się osobiście obawiam, że ta diagnoza księdza Kłopotowskiego, ona może być, mimo że 102 lata już sobie liczy, ale może być niepokojąco aktualna.
Może się nawet pogłębiać.
Zresztą akurat tutaj pan redaktor zapowiedział, że jestem medioznawcą i teologiem. No tak działam gdzieś na styku rzeczywiście. Jest coś takiego jak teologia środków społecznego przekazu, ale mówi się o tak zwanej mediatyzacji religii. W ogóle mediatyzacji wszystkich dziedzin życia, bo te media wchodzą w różne dziedziny życia, ale mediatyzacji religii, czyli no, takich różnego typu ułatwieniach w praktykowaniu wiary. W czymś, co jest dość oczywiste, to jest na przykład transmisja mszy świętej, ale na przykład różnego typu też te transmisje w internecie, ale różnego typu aplikacje no, pomagające w modlitwie. Brewiarz online, Pismo Święte w telefonie. Na przykład no, teoretycznie też nie byłoby przeszkód, żeby księgi liturgiczne były w formie elektronicznej. Natomiast okazuje się, że nie jest to wszystko takie proste, dlatego że ostatnio kardynał Sarach, prefekt kongregacji, no którejś z kongregacji watykańskiej, nie powtórzę w tej chwili nazwy, zajmującej się liturgią, dość mocno skrytykował właśnie to przejście w stronę tych elektronicznych zabawek i zaapelował, że no jeśli już ktoś modli się, załóżmy ze smartfona, żeby wyłączyć w tym czasie dostęp do internetu, żeby nie wyświetlały się powiadomienia w czasie modlitwy, no to już tak, co się pojawiło na Facebooku, albo
czyli że trzeba chyba gruba przesada, no ale...
Ale ja przeprowadzałem takie badania przy okazji ankiety synodalnej wśród księży też naszej diecezji, później troszeczkę tam w diecezji rzeszowskiej uzupełnialiśmy je i właśnie kapłani odpowiadali, że no rzadko, ale czasem się może zdarzyć, że jeśli się jakieś powiadomienie wyświetli w czasie brewiarza, no ono jednak rozprasza, uciekają myśli. Ale to jest jeden tylko z aspektów. W każdym razie ten proces mediatyzacji religii jest w jakiś sposób badany, nie tylko w Polsce, może nawet bardziej poza granicami. I niestety ta tendencja, czy konkluzja taka tych badań jest tak dość niepokojąca, że ta obecność religii w mediach, te wszystkie multimedialne ułatwienia też powodują taką trochę banalizację religii. Że owszem, na przykład różne motywy religijne pojawiają się w reklamach, ale to wszystko, ta sfera sakrum i profanum, to się zaczyna ze sobą mieszać. I właściwie to też rzutuje na nasz sposób przeżywania wiary. Bo pytanie, na ile ta wiara jest rzeczywiście relacją z Bogiem osobowym, jaki my w ogóle mamy obraz tego Boga, jaki on jest, a na ile to jest taka mieszanina jakichś naszych poglądów, tradycji wyniesionej z domu, może czasem przesądów. Jesteśmy też przyzwyczajeni do takiej trochę mentalności supermarketowej i to się robi też taka religia supermarketowa. Mam na półce jakąś ofertę różnych wierzeń, no i sobie wybieram to, co mi pasuje. Komponuję sobie z tego wszystkiego swoją własną, prywatną religię. Natomiast prawdziwa też wiara, wiara w Chrystusa, wiara w Boga osobowego, ona się dokonuje w pewnej określonej wspólnocie, wspólnocie Kościoła i z uznaniem autorytetu tej wspólnoty. To jest, więc to nie jest tylko to, co ja sobie wymyślę i uznam za dobre, ale są ludzie, są pasterze, którzy mają obowiązek też pewne rzeczy prostować, mówić, co jest prawdą, co nie jest, no a z tym współczesny człowiek ma coraz większe problemy i gdybyśmy pogrzebali głębiej w tych badaniach, gdybyśmy na przykład zapytali właśnie o autorytet instytucji Kościoła, o to, czy ta wspólnota Kościoła może być przeżywana na przykład internetowo, online. Wielu ludzi, zwłaszcza młodych, pewnie by do takiej trochę internetowej religii mogło dążyć. Albo kwestionowałoby właśnie autorytet, nie wiem, czy papieża, czy biskupów, czy kapłanów i tak dalej, i tak dalej.
Czyli chce ksiądz profesor powiedzieć, że idziemy ogólnie w skali całego społeczeństwa w kierunku spłycania wiary?
No, tak się obawiam, że może to iść w tę stronę, to znaczy w tej warstwie zewnętrznej, bo tutaj jednak mimo wszystko ja bym się trzymał wskazówek, które papież Benedykt dał. Otóż każdy papież, to począwszy jeszcze od Pawła VI, od Soboru Watykańskiego II, publikuje w dniu 19 stycznia, to jest wspomnienie świętego Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy, publikuje orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. On akurat w Polsce jest obchodzony w trzecią niedzielę września. I papież Benedykt XVI został nazwany wręcz takim teologiem świata cyfrowego, bo z tych jego orędzi kilka dotyczyło właśnie ewangelizacji w świecie cyfrowym, w internecie, ale tam jedno z tych orędzi wprost mówiło, żeby skutecznie ewangelizować, czy w nowych mediach, czy tradycyjnie, jakkolwiek, potrzebna jest cisza. Czyli wejście w tę przestrzeń słuchania Boga i poznania siebie. Natomiast tutaj to, co się dzieje współcześnie, to jest ogromny chaos. To jest ogromna ilość informacji, która każdego dnia się na nas wylewa. Właściwie my w ciągu dnia szacuje się, że przyjmujemy tyle informacji, ile nasi przodkowie sprzed 200 lat przyjmowali przez rok. To po prostu też mózg, organizm czasem sobie z tym nie radzi i się już mówi o nowych jednostkach chorobowych, takich jak na przykład przeładowanie informacyjne, które rzutują w ogóle na funkcjonowanie naszych organizmów w sferze biologii, już fizyki ściśle, czyli na nasze samopoczucie. ale w sferze religijności, no to też powoduje właśnie trudności ze skupieniem, chaos myśli. Te wszystkie multimedia, one ułatwiają z jednej strony komunikację, ale z drugiej to jest nadmiar bodźców, za którymi po prostu nasz mózg, nasz organizm nie nadąża i to też rzutuje niestety na sferę duchową. Także tutaj to nie znaczy, że ja mówię, że teraz wyrzućmy wszystkie smartfony, komputery, laptopy, tablety, je zakopmy i zalejmy betonem, ale trzeba po prostu odpowiedzialnie, umiejętnie z tego korzystać i stawiać sobie pewne ograniczenia.
Czyli musimy być uważni i cały czas zwracać uwagę na to, by robić wszystko w sensie zachowania wiary.
Tak, wiary rozumiane jako taka prawdziwa, głęboka relacja z Bogiem osobowym, Bogiem, który jest dobrym ojcem. To akurat jest dość dobry kontekst, bo w oktawie Wielkanocy nasza rozmowa się odbywa, właściwie w przededniu święta Bożego Miłosierdzia. No i to jest to pytanie, w jakiego Boga wierzę, jakiego Boga ukazuje mi Biblia? Jak ten mój obraz Boga ma się do rzeczywistości?
Dziękuję bardzo. Gościem dzisiejszego wydania audycji był ksiądz profesor Andrzej Adamski, teolog i medioznawca, wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dziękuję serdecznie księdzu za przybycie do studia i rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Dziękujemy państwu. Zapraszam na kolejne wydania naszych audycji. Szczęść Boże.